Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Wszystkich słuchaczy Radia Maryja, jak również widzów telewizji Trwam, witamy w rozmowach niedokończonych z naszymi gośćmi dzisiaj. Misjonarze Afryki, ojcowie biali, witamy bardzo gorąco i serdecznie. Jest pośród nas ojciec Adam Cytrynowski, jest ojciec Herman Cornelissen z Belgii, jest również ojciec Jacek Wróblewski. Również witamy gorąco i serdecznie. Misjonarze Afryki, ojcowie biali, kochajcie ludzi, do których jesteście posłani, pokochajcie Afrykę. To słowa waszego kardynała, ojca założyciela. Kilka słów, kim są ojcowie biali? Ojcze Adamie.
Ojcowie biali są zgromadzeniem misyjnym, tak jak w nazwie jest ujęte misjonarze Afryki. Jesteśmy misjonarzami pracującymi tylko i wyłącznie w Afryce i dla Afryki. Zostaliśmy założeni przez kardynała Karola Lavigerie w 1868 roku. Kardynał Lavigerie był wówczas kardynałem Algierii.
Kilka słów na temat założyciela, ojciec Herman.
Ja próbuję po polsku, ale już jest 20 lat temu, że wróciłem do Polski i już zapomniałem dużo, ale próbuję. Próbuję.
Ojcze Hermanie, tak więc na początku może, jak to się stało, że z Belgii 20 lat temu w Polsce u ojców białych? I przejdziemy do założyciela, to będzie też
tak,
bardzo ciekawe.
Tak, lepiej zaczynać. Kardynał Lavigerie był Francuzem i najpierw był biskupem Nancy. I po 2-3 lata tam był zaproszony, żeby być biskup w Algierii. No, on miał ten duch misyjny i akceptował natychmiast. I tam w Algierii on wyglądał dalej, nie tylko w Algierii do muzułmanów, ale też do środku Afryki, do plemienia Murzynów. I on nie miał księży, misjonarzy, no mówił, zaczynamy coś. I więc pogłosił we Francji, w Belgii, we Włoszech, w Niemczech, żeby dać misjon młody ludzi, żeby zaczynać misji w środku Afryki. I to zaczynał nowicjat tam w Algierii w roku 1868. Był pierwszy nowicjat.
Ja może tak dodam, że właśnie ten okres był to taki niesamowity okres w Kościele, kiedy to wzrastało zainteresowanie misjami, wzrost świadomości misyjnej. Jest to okres, kiedy powstają różne zgromadzenia misyjne, w tym ojcowie Kombonianie, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, no i właśnie my, misjonarze Afryki, ojcowie biali. A to, co może gdzieś takie jest szczególne dla nas, to właśnie to, że podczas gdy inne zgromadzenia może powstawały w Europie, myśmy powstali właśnie na kontynencie afrykańskim w Algierii.
Takie są początki zgromadzenia, założyciel. Dlaczego biali? Czyżby tylko ze względu na strój?
Głównie ze względu na strój, aczkolwiek ten strój, historia naszego stroju nosi ze sobą pewne znaczenie natury misyjnej, albowiem już wtedy, a zatem gdzieś w XIX wieku, nasz kardynał, myśląc o misjach w Afryce, on to gdzieś właśnie stwarzał to, co się szumnie nazywa w tej chwili inkulturacją. A zatem mówię, że jeżeli misjonarz chce jechać do jakiegoś ludu, narodu, którego nie zna i chce mówić mu o Bogu, głosić Ewangelię, to powinien jak najbardziej zbliżyć się do tych ludzi, wśród których będzie pracował. A zatem poprzez naukę języka, poznanie zwyczajów, no i nawet poprzez strój. I w ten sposób też nasz strój jest strojem, który właśnie wtedy, w latach 60. XIX wieku, nosili arabscy chłopi. Jest to tunika arabskiego chłopa, która po arabsku nazywa się gandura, bo nawet czekając na rozpoczęcie misji w Czarnej Afryce, kardynał Lavigery wysyła jednak swoich pierwszych misjonarzy właśnie w różne regiony Algierii. No i właśnie to ze względu na właśnie na nasz strój jesteśmy popularnie nazywani ojcami białymi, bo oficjalna nazwa to jest misjonarze Afryki.
Rozpoczęliśmy od ojca Hermana, troszeczkę podpytując, jak trafił do ojców białych. Może zanim będziemy mówić, czym zajmuje się zgromadzenie, jaki jest jego rys charakterystyczny, charyzmat zgromadzenia, na jakich polach działalności misyjnej w sposób szczególny porusza się w Afryce. Tak bardzo osobiście chcemy zapytać i zapoznać się z historią powołania misyjnego, bo ojcowie biali to misjonarze Afryki. Tak więc prosimy, ojcze Hermanie.
No to bardzo ciekawe. Miałem w roku 53, miałem 18 lat i chciałbym być misjonarzem, ale nie wiedziałem gdzie, u których zgromadzenia. I mój
kapelan
harcerców. W Belgii są dwie zgromadzenia misyjne większe, ojcowie biali i Schut, misjonarze Schut. I ten kapelan był Schutistem, naszym kapelan naszych harcerców. I jeden dzień moja matka mi mówiła, twój kapelan był tu. A, i dlaczego? A słyszał, że ty chciał być misjonarzem i mówił, że jeżeli Herman pochodzi...
Chce wstąpić.
Wstąp do nas, no, będzie bardzo szczęśliwy. Ja mówiłem, on nic nie ma do pracy w moim powołaniu. I no, chodziłem do ojców białych. Tak proste był to.
Tak. A kontakt z językiem polskim i z Polską?
No, to było bardzo trudno. Chodziłem do Polski w roku 85 i studiowałem języka polskiego na Kulu w Lublinie. Na Kulu przez 2-3 lata, ale to była naprawdę droga krzyżowa. Tak. Bo to jest tak różne, nie ma nic.
Tak piękny i tak twórczy język.
Tak, piękny, ale trudny język.
Ale
tak.
Bardzo trudny.
Ale już znowu po 20 lat musi od nowu uczyć się.
Można tutaj dodać, że ojciec Herman był pierwszym z misjonarzy Afryki, który przyjechał do Polski, dlatego że w 1985 roku misjonarze Afryki, ojcowie biali, zawitali do Polski. Dopiero od tego roku są w Polsce. I tutaj dodałbym, że jest nas bardzo niewielu Polaków. Jest nas tylko 10 misjonarzy Afryki, ojców białych pochodzących z Polski.
Ojciec
Herman był pierwszym z tej...
historię ojca wstąpienia do misjonarzy Afryki.
No, przyczyną mojego wstąpienia do misjonarzy Afryki, do zgromadzenia ojców białych, jest właśnie ta przyczyna tutaj siedząca, to jest ojciec Herman. To też wyglądało tak dosyć ciekawie i dla mnie to było takie bardzo personalne przeżycie tego spotkania. Ja pochodzę z Podkarpacia i po zakończeniu szkoły średniej wstąpiłem do seminarium duchownego w Przemyślu. I tam przygotowywałem się w seminarium przez ukończyłem 4 lata, ale będąc na drugim roku, mieliśmy wizytę misjonarza Afryki Ojców Białych i w tym właśnie czasie przyjechał ojciec Herman do seminarium i wydaje mi się, że wielu obecnie pracujących tam księży, wszystkich tych, którzy byli w tym czasie w seminarium, doskonale pamiętaliśmy to spotkanie, jak ojciec Herman przyjechał i mówił na temat pracy właśnie misjonarzy Afryki w Afryce, a w sposób szczególny opowiedział o swoim doświadczeniu w Burundi. I pamiętam, że te jego opowieści były niesamowicie wzruszające dla mnie. Wyjechał z seminarium i gdzieś to tak zostało głęboko w moim sercu, że później przychodząc do kaplicy naszej seminaryjnej, kiedykolwiek klękałem, zaczynałem się modlić, to ciągle jakiś miałem taki obraz Afryki przed oczami. I tak coraz częściej właśnie to zgromadzenie misjonarzy Afryki i praca misyjna stawała przed moimi oczyma. Aż pewnego dnia pojechałem do Ojców Białych, to było już 2 lata później po ojca przyjeździe do naszego seminarium i 2 lata później ten proces taki się dokonał, bardzo piękny. I ojcowie mnie zaakceptowali i zostałem misjonarzem Afryki.
Czy ten obraz Afryki, o którym opowiadał wówczas ojciec Herman, z obrazem Afryki, jaki ojciec Adam spotkał, będąc na kontynencie afrykańskim, różnił się, czy też pozostał takim samym?
Wydaje mi się, że obraz, który przedstawiał ojciec Herman, gdy chodzi o ten obraz takiego wyobrażenia sobie kościoła afrykańskiego, to chyba został taki podobny. Ale gdy chodzi o tą rzeczywistość, taką Afryki, którą spotkałem, to wydaje mi się, że to było coś takiego, do czego musiałem się przygotować. Nie śmiem wątpić, że był to taki szok kulturowy, który przeżyłem, gdy przyjechałem pierwszy raz do Afryki, ale całe to moje doświadczenie pracy misyjnej, pobytu w Afryce wspominam bardzo tak pozytywnie i bardzo mile.
Ile lat ojciec?
Wszystkich lat, które spędziłem w Afryce, 10 lat.
Pozostała nam jeszcze historia misjonarskiego życia i powołania ojca Jacka.
No więc to też nie było tak od sobie prosto. Moje powołanie zrodziło się chyba z zainteresowania Afryką. Ja pamiętam, od maleńkiego dziecka zaczytywałem się w książkach o Afryce, w pustyni, w puszczy, może 6 razy czytałem tomki, prawda, i te inne historie, tak więc była to ogromne zainteresowanie Afryką. I po szkole średniej postanowiłem coś zrobić z tym zainteresowaniem Afryką i poszedłem na studia, na Uniwersytet Warszawski, kierunek afrykanistyka na Wydziale Orientalistyki. Oczywiście Pan Jezus gdzieś tam był cały czas obecny przez te wszystkie lata, aczkolwiek to właśnie chciałem najpierw zrealizować tą swoją pasję dla Afryki. I w trakcie studiów mieliśmy możliwość wyjazdu na stypendium do Afryki, do Nigerii. Roczne stypendium, wspaniały okres, zrealizowanie marzeń, właśnie spotkanie się z tą Afryką, o której tyle myślałem i marzyłem. No i to właśnie tam miało miejsce moje pierwsze spotkanie z misjonarzami Afryki, ojcami białymi. Spotkanie też bardzo takie niezwykłe i wzruszające. Byłem w pewnej wiosce. Zatrzymaliśmy się w pewnej wiosce, aby porozmawiać, pozdrowić ludzi, którzy pracowali w polu. No i kiedy ludzie się dowiedzieli, że jesteśmy Polakami, oczywiście były pytania o Jana Pawła II. No i właśnie, kiedy się dowiedzieli, skąd pochodzimy, powiedzieli: my wam pokażemy teraz coś wspaniałego, coś bardzo interesującego dla was. Pamiętam, że wspinaliśmy się tak trochę po skalistych górach i doszliśmy do miejsca, do wioski. Wprowadzają nas ci ludzie do takiej chaty afrykańskiej, zwykłej chaty afrykańskiej. Otwierają drzwi, no i mówią z dumą, że to jest nasz kościół. Był to bardzo skromny kościół. To była zwykła afrykańska chata, lepianka z gliny. Na ścianie wisiał krzyż zbudowany z 2 patyków. był zamiast ołtarza był stół, właśnie taki mały stół, jak tutaj ten w studio. Nie było ławek, były kamienie, na których były takie drągi drzewa, które służyły za ławki. No i właśnie było, to było, co było niesamowite, to, że ci ludzie byli tacy dumni, że to był ich kościół. No i wówczas się zapytałem, a kim są ci księża, którzy wam tutaj posługują. No i to właśnie wtedy pierwszy raz padła nazwa Ojcowie Biali. No i gdzieś mi to zapadło w pamięć, chyba jeszcze bardziej w serce. Bo kiedy wróciłem do Polski, skończyłem studia i zastanawiałem się wówczas, co dalej zrobić. No i właśnie gdzieś tam ten głos w sercu mówił mi, żeby podążyć no właśnie drogą powołania kapłańskiego i misyjnego. Zacząłem szukać Ojców Białych. Były to poszukiwania trochę skomplikowane. W końcu znalazłem ich adres w książce wydawanej przez Watykan, Annuario Pontificio. No i napisałem właśnie do domu generalnego w Rzymie, że no, miałem bardzo mały kontakt osobisty w Nigerii z pracą Ojców Białych, ale to, co widziałem, no, na tyle mnie zafascynowało, że chciałbym robić to samo, czyli zostać Ojcem Białym. No i napisałem, no ale jak wiecie, Ojców Białych nie ma w Polsce, a zatem czy jest, jak mam to zrobić, prawda? Czy muszę wyjechać za granicę gdzieś, żeby rozpocząć formację? No i w odpowiedzi dostałem list, że byłem w błędzie, albowiem Ojcowie Biali byli już w Polsce. No i znowuż właśnie tym, który mnie przyjął w Lublinie w 1987 roku był ojciec Herman. No i tak to się zaczęło.
Za to świadectwo, za tę historię bardzo dziękujemy. A teraz przenieśmy się na chwileczkę do Afryki. Wracamy do naszego studia w Toruniu, chociaż chciało się zostać w Afryce. Naszymi gośćmi są Ojcowie Biali, misjonarze Afryki, ojcze Adamie. Materiał filmowy w radiu dźwiękowy nasi radiosłuchacze mogli usłyszeć. To wszystko z mszy świętej z Tanzanii, tak?
Tak.
Kilka słów.
Przyznam się, że moje serce zabiło mocno, jak zobaczyłem właśnie ten film. Jest to film z parafii, w której pracowałem. Północno-zachodniej części Tanzanii w diecezji Kahama. powiedziałbym parę słów na temat tej parafii, dlatego że to była w ogóle moja pierwsza parafia, do której przyjechałem, w której pracowałem. Gdy przyjechałem tam po raz pierwszy w roku 93, to była olbrzymia parafia. Okazało się, że jest tam 121 kaplic dojazdowych i widzieliśmy przed momentem i słyszeliśmy fragment właśnie uroczystości. Były to uroczystości mszy świętej w jednej z kaplic dojazdowych, jedna to ze 121 kaplic dojazdowych. W czasie właśnie tej mszy świętej mieliśmy wtedy gości w naszej parafii, którymi byli młodzi ludzie z Europy, dlatego że prawie co roku są organizowane grupy dla młodych ludzi, aby mogli przyjechać, zobaczyć Afrykę, zobaczyć pracę na misjach. Tak jak wspomniałem, jest to olbrzymia parafia i parafia licząca 121 kaplic zajazdowych. I warto zwrócić uwagę, że w całej parafii jest 159 szkół podstawowych i jest tylko jedna szkoła średnia. Także gdybyśmy zaczęli wchodzić głębiej właśnie w tą Afrykę, w to życie na wsi, to byśmy mogli zobaczyć pewne takie problemy i te problemy właśnie już chyba by tutaj były w naszej parafii, szczególnie dotykałyby właśnie edukacji. Ale cóż, właśnie ta praca w 121 kaplicach dojazdowych była taką niesamowicie inną pracą od pracy, która jest w ogóle tutaj praca księży i, nie wiem, misjonarzy w Polsce.
No właśnie, ojcze Adamie, kim jest misjonarz dla człowieka, którego spotyka w Afryce, kim jest w parafii, kim jest w mieście? Jaką pełni funkcję, rolę? Myślę, że to nie jest tylko rola posługi duszpasterskiej, kapłańskiej. Jakiej jeszcze?
Moje doświadczenie właśnie bycia misjonarzem i takiego, jak ludzie nas postrzegali, to było takie, że ludzie przychodzili w ogóle z wszystkimi problemami do misjonarzy. Począwszy od problemów zdrowotnych, ból zęba, czy jakikolwiek sprawy związane ze zdrowiem, poprzez sprawy związane właśnie z jakimiś lokalnymi zwyczajami i problemami, które dotyczyły ze względu na lokalne, te afrykańskie tradycyjne wierzenia. Dlatego, że w parafii, w której ja pracowałem, to Kościół katolicki liczył około 12%, a około 80% ludności, która zamieszkiwała parafię i Bodzia, byli to wyznawcy afrykańskich tradycyjnych wierzeń. Dlatego wiele takich kwestii, które dotyczyły właśnie tego życia takiego związanego z tą kulturą, ze zwyczajami, były właśnie poruszane z misjonarzami.
Ojcze Jacku, obraz misjonarza w Afryce, kim jest misjonarz? Pierwsze doświadczenie również ojca posługi Kościołowi afrykańskiemu i Afryce, bo jak się okazuje, nie można tego rozdzielić.
Więc może na pierwszą część tego pytania. Wydaje mi się, że kiedyś chyba było łatwiej określić rolę misjonarza, prawda? U początków misji, a zatem koniec XIX wieku, początek XX wieku, wiadomo było, że misjonarz to jest ktoś, kto jedzie do Afryki, do Azji, do Ameryki Południowej, żeby głosić dobrą nowinę, nawracać, chrzcić, zakładać lokalny kościół, kształcić lokalny kler, no i również formować wiernych w wierze katolickiej. W tej chwili ta nasza praca jest to ogromny wachlarz zajęć, które wykonujemy, zadań, które są nam powierzone. I chyba zależy to właśnie w jakiej sytuacji, a konkretnie w jakim kraju pracujemy. Ojciec Adam pracował w Tanzanii, a zatem w kraju, gdzie, mówił ojciec Adam, 18% to katolicy.
W tej diecezji. Bo w całości to jest jakieś 25-26%.
26% katolicy, reszta to wyznawcy tradycyjnych religii. Ja pracowałem przez 8 lat w Nigrze. Niger to jest kraj w zachodniej Afryce, w strefie Sahelu, gdzie tych katolików było niecały 1%. Większość mieszkańców Nigru to wyznawcy islamu, a zatem no właśnie rzeczywistość, którą zastałem, wpływała też na rodzaj pracy, jaki wykonywałem. Specyficzna misja, od razu mogę powiedzieć, która w dużej mierze opierała się o dialog. Dialog z wyznawcami islamu, z muzułmanami. Wydaje mi się, że w dzisiejszym czasie, w obecnej sytuacji, kiedy to no właśnie islam i jego wyznawcy, muzułmanie, no wiemy, że sprawiają, no wzbudzają wiele kontrowersji wokół siebie. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważna posługa Kościoła właśnie, którą wykonywałem tam. Starałem się spełniać w Nigrze.
Dziękujemy za to świadectwo. Ojciec Herman, który mówi po polsku, także rozumiemy doskonale. Kilkanaście lat temu, nawet ponad 20 lat temu, opowiadał historię, która zafascynowała chociażby ojca Adama i wielu innych i wstąpili do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki. Jak dzisiaj ojciec by przedstawiał Afrykę człowiekowi żyjącemu w Polsce? Sytuacja w Polsce się zmieniła, to jest zupełnie inny kraj, tu już mieszka zupełnie inny, możemy powiedzieć, człowiek i te różnice dostrzegamy wszyscy. Jak teraz apelować do człowieka żyjącego w Polsce, że potrzeba wspierać Kościół w Afryce i potrzeba tam i misjonarzy, zarówno tych świeckich, jak i duchownych, sióstr zakonnych, księży?
Myślę, że ten głos Pana Jezusa w Ewangelii nie zmieniło się. Jest zawsze ten sam głos Pana Jezusa w Ewangelii, który głosi i zapyta, i ty też chcesz chodzić ze mną, o nie? I to pytanie jest zawsze to samo. Dla młodzieży, dla dorosłych, jest jeszcze teraz. And I think, je pense que maintenant en Pologne, la jeunesse est encore prête à se donner à Jésus, au Seigneur, à condition qu'ils aient quelque chose de valable à faire dans leur vie.
To może przetłumaczę.
Proszę, tak.
Ojciec Herman powiedział, że wydaje mu się, że w Polsce młodzież sprawia wrażenie, że jeszcze jest ciągle gotowa poświęcić się do pójścia za Jezusem i służenia Mu i bycia posłaną.
Bo papież Jan Paweł II mówi jasne, że misja jest jeszcze najważniejsza praca i most important.
Najważniejsza
praca Kościoła. Kościoła. I to jest jeszcze prawda. To jest jeszcze prawda.
To jest niezmienna prawda, która trwa od samego początku istnienia Kościoła, od założenia.
Jechać.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu, i ten nakaz misyjny nas wszystkich obowiązuje. Jest teraz trzech ojców, tutaj widzimy w naszym studio. Czym zajmujecie się, będąc teraz w Polsce, drodzy ojcowie?
Może ja zacznę. Ja wróciłem z Afryki 2 lata temu i poproszono mnie, abym przyjechał do Polski do pracy w animacji misyjno-powołaniowej. I to, co ojciec Herman przed momentem powiedział właśnie, że młodzież w Polsce jeszcze jest gotowa do wyjazdu na misję, do pracy na misjach. Z mojego tego 2-letniego doświadczenia tej pracy misyjno-powołaniowej, może w 2 zdaniach powiedziałbym, co to jest za praca, bo ta praca misyjno-powołaniowa polega na tym, że wyjeżdżam do różnych szkół, do parafii, głosimy rekolekcje dla młodzieży wielkopostne, rekolekcje w parafiach różnych, niedziele misyjne, jeżeli jesteśmy zapraszani do jakiejkolwiek parafii. Przede wszystkim z tego doświadczenia kontaktu z młodzieżą widzę, że młodzież jest bardzo zainteresowana Afryką. Nie ma co do tego wątpliwości. Gdy chodzi później o jakieś takie właśnie podejmowanie konkretnej decyzji, gdzie chciałbym, czy chciałabym wypełniać tą swoją misję powołania całego życia, to tutaj może jest chyba większa trudność dla młodzieży, dlatego że jest niesamowita gama różnych, powiedzmy, wyborów stawiana przed młodzieżą dzisiaj i może nie bardzo mają czas, aby wsłuchać się w taką głębię swojego serca, bo czasami mówią o tym, że tak bardzo chcieliby do tej Afryki, chcieliby coś zrobić, ale z drugiej strony coś jest takiego, że powiedzmy chciałbym może na rok, może na dwa, na trzy lata, ale to już jest powiedzmy gdzieś tak wszystko, a i później no nie wiem, no po prostu wydaje mi się, że to jest takie zainteresowanie na pewno młodzieżą, ale później w dalszej decyzji, tak jak wspomniałem wcześniej, jest nas tylko 9 misjonarzy Afryki, 10 ojców białych pochodzących z Polski. To jest, wydaje mi się, taki bardzo mała liczba, gdyż wszystkich misjonarzy Afryki, ojców białych jest około 1600, prawda? Także z Polski jest nas jeszcze bardzo mało, ale mamy nadzieję, że to seminarium, którego rektorem jest ojciec Jacek tutaj obecny, będzie kiedyś miał to seminarium, znaczy pełniejsze, bo tam może być 25 osób w naszym seminarium, a obecnie jest znacznie mniej.
Otaczamy modlitwą powołania do ojców białych, misjonarzy Afryki. Kościół, który jest rzeczywiście w potrzebie i mówimy o fascynacji Afryką, chociaż wiemy, że Afryka i Kościół w Afryce to związane ze sobą rzeczywistości, bo nie można oddzielić Kościoła od ludu, do którego jest Kościół posłany, pośród którego pełni swoją misję. Ale chciałoby się usłyszeć, i o to proszę, kilka słów o Kościele afrykańskim. Ponieważ wiemy, że tak jak Europa różni się od Afryki, również inny jest Kościół afrykański niż Kościół europejski, niż Kościół polski. Ojcowie mają doświadczenie Kościoła polskiego, Kościoła tutaj belgijskiego, więc jesteśmy reprezentantami Kościoła europejskiego. I jakim jest Kościół afrykański? Jakie są jego potrzeby? I co oferujemy młodemu człowiekowi, którego zapraszamy? Bądź misjonarzem Afryki, wstąp do zgromadzenia ojców białych, a doświadczysz nie tylko Afryki, doświadczysz Kościoła w Afryce. Jaki jest ten Kościół?
Więc z mojego doświadczenia, ja mówiłem wcześniej, że byłem w Kościele, który jest liczbowo bardzo mały. Na 11 milionów mieszkańców Nigru jest zaledwie 25 tysięcy katolików. Ale moje doświadczenie Kościoła, właśnie tego małego Kościoła, to było doświadczenie wspólnoty. Kościół, który jest wspólnotą, gdzie nie ma tego podziału, prawda, na kapłaństwo, na kapłanów, na hierarchię, na zakonnicę, na ludzi świeckich. Kościół jest wspólnotą, gdzie to razem z naszymi wiernymi troszczymy się o rozwój tego Kościoła, tak duchowy, jak i materialny. Cotygodniowe spotkania rad parafialnych, gdzie to my, kapłani, byliśmy niejako tylko moderatorami, a gdzie decyzje były podejmowane właśnie przez samych wiernych, parafian, w tym ważna rola kobiet wśród tych świeckich wiernych, a zatem no właśnie dla mnie, kiedy myślę o Kościele w Afryce, to jest to wspólnota. Może właśnie ze względu na tą liczbę, niezbyt wciąż jeszcze imponującą liczbę, tak gdzieś ośmielałem się porównywać właśnie ten Kościół tam w Nigrze do czasów ewangelicznych, do samych początków, prawda, pierwszych chrześcijan, gdzie to nawet teraz właśnie ci nasi chrześcijanie w Nigrze wciąż muszą bardzo mocno afirmować swoją wiarę wobec muzułmanów, gdzie nasi chrześcijanie poprzez swój własny przykład muszą pokazywać, prawda, że nie żałują tego, że przeszli na przykład z islamu na chrześcijaństwo i że dla nich jest to bardzo ważne w życiu. To jest właśnie też kolejny taki aspekt, kiedy myślę o Kościele w Afryce. To jest odzwierciedlenie ich wiary w ich codziennym życiu, że oni naprawdę się troszczą o to, żeby żyć tą swoją wiarą na co dzień, żeby ją pokazywać, że nie jest to tylko taka wiara niedzielna, prawda, że idziemy w niedzielę raz na tydzień do kościoła. Spełniamy nasz obowiązek, no a w życiu codziennym to niekoniecznie musimy żyć wartościami ewangelicznymi. Z mojego doświadczenia, podkreślam znowu, widziałem to, że ci nasi nieliczni chrześcijanie bardzo troszczyli się o to, aby właśnie w życiu codziennym, w sąsiedztwie, w pracy, w szkole, tam gdzie są otoczeni przez muzułmanów, żeby pokazywać właśnie, że bycie chrześcijaninem sprawia różnicę i pozytywną różnicę.
Dziękuję. Nasi realizatorzy wciąż telewidzą serwują przerywniki z tej pracy ojca Adama. Ojcze, kościół, który jak widzimy na tych spotkaniach, jest kościołem pełnym radości, entuzjazmu, roztańczonym. Ale wiemy, że nie tylko na tym polega kościół w Afryce, bo tak często się powierzchownie utożsamia. No to bo nam się tańczą, prawda? Bo są radośni, bo śpiewają. Jakie są problemy kościoła w Afryce?
Chciałbym jeszcze raz właśnie nawiązać do kościoła tanzanijskiego, dlatego że moje doświadczenie 10 lat mojej misji to była akurat Tanzania. I wydaje mi się, że pierwszym takim podstawowym problemem to jest to, że widzieliśmy i wspomniałem na początku 121 kaplic dojazdowych, 121 kościołów, w którym są wspólnoty chrześcijańskie, a do obsługi jest 3 lub 4 misjonarzy. I to już jest jednym z takich podstawowych trudności, problemów, właśnie brak misjonarzy, brak sióstr zakonnych, misjonarek. Dlatego też ta praca misyjna w parafii, w której pracowałem, którą mogliśmy zobaczyć, dla telewizorów mogli zobaczyć troszeczkę właśnie na ekranie, polega na tym, że w każdej tej kaplicy dojazdowej znajdują się ludzie świeccy, nazwani katechistami, którzy pracują wśród tych ludzi, którzy gromadzą się w każdą niedzielę, aby tam prowadzić liturgię słowa i później przygotować nawet kazań, aby mówić na temat Boga, na temat Pisma Świętego, na temat religii. Wiele ludzi, to co po raz pierwszy spotkałem, co czasami mnie bardzo uderzyło, to spotkałem starsze osoby w wieku 70-60 lat i ludzie, którzy mówili lokalnym językiem, którzy nie znali jeszcze języka dobrze, języka Swahili, ale którzy właśnie przygotowywali się przez okres 3 lat, aby przyjąć chrzest. I w ciągu tych 3 lat chyba zadawali sobie pytania, ciągle uczyli się o tej religii. Czy ta religia będzie dla mnie, czy ją zaakceptuje, czy nie zaakceptuje. I nieraz naprawdę wzruszało mnie, patrząc na staruszkę, która uczyła się w języku Kiswahili zdrowaś Mario albo Ojcze Nasz i powtarzała, przychodziła, siadała i mówi, proszę Ojca, to jest Ojcze Nasz i pamiętam, jak, no nie, no to jest tak i tak. I to było niesamowite, jak ci ludzie właśnie uczyli się tej religii i z drugiej strony można było właśnie dostrzegać tą wiarę. Jeszcze jeden taki ważny element, który właśnie dostrzegłem w parafii i Bodzi, ze względu na to, że duża liczba była ludzi wyznających afrykańskie tradycyjne wierzenia, to były pewne zwyczaje, pewne rytuały, które były rytuałami pogańskimi i te rytuały były narzucane na wszystkich ludzi, na całą społeczność. I takim przykładem chciałbym tutaj powiedzieć o kobiecie, która rodząc dziecko niezgodnie z naturą, ona musiała przejść przez proces oczyszczenia. I ten proces oczyszczenia tej kobiety, tego dziecka robiłby lokalny szaman. I teraz urodzenie dziecka niezgodne z naturą, to co to znaczy niezgodne z naturą? Jeżeli dziecko urodzi się nogami do przodu, jeżeli urodzą się bliźniaki, jeżeli dziecko urodzi się kalekie, to wszystko jest niezgodne z naturą. I teraz ta kobieta i to dziecko muszą przejść przez proces oczyszczenia. I właśnie ci nasi chrześcijanie, katolicy w naszej parafii byli zmuszani, aby właśnie ci lokalni szamani przychodzili, odprawiali pewne rytuały, a te rytuały bardzo często są powiązane z takimi, powiedziałbym, siłami duchowymi. I właśnie chciałbym powiedzieć, w jaki sposób czasami te zwyczaje pogańskie są jakby chrystianizowane. W taki zwyczaj, kiedy właśnie ten szaman musi przychodzić, musi przeprowadzić taki zwyczaj oczyszczenia, został zastąpiony tym, że wśród naszych katolików, jeżeli pojawiała się sytuacja, że kobieta urodziła dziecko niezgodnie z naturą, to informowali wtedy nas misjonarza. Wówczas któryś z nas jechał na to miejsce i odprawialiśmy modlitwę, okadzaliśmy dom, później modliliśmy się wspólnie, pokropienie wodą święconą i to było wszystko. Ci szamanie bardzo byli zainteresowani, co my tam mamy, co to jest za woda, co to jest, że czego my używamy, ale akceptowali właśnie tą naszą modlitwę. Nie wiem, jak oni sobie to tłumaczyli, co to jest, ale ten, powiedzmy, ten rytuał taki właśnie chrześcijański, ta modlitwa pozwalał na to, że ta osoba została jakby z powrotem zaakceptowana w tej wspólnocie i już nie musiała przechodzić przez jakiekolwiek inne rytuały pogańskie. I teraz powiem, że to było bardzo ważne, dlatego że Pan Jezus chyba przyciągał zawsze tych ludzi, którzy byli odrzuceni na margines społeczny w jakikolwiek sposób ze względu na choroby. I teraz proszę sobie wyobrazić, że taka osoba, taka kobieta, która żyje w danej wiosce, ona nie przejdzie przez ten rytuał oczyszczenia. A wydarzy się jakiekolwiek nieszczęście w wiosce, to najczęściej na tą osobę zostanie rzucona właśnie ta odpowiedzialność, że dlatego, że ona nie była oczyszczona i jej dziecko nie było oczyszczone, to wydarzyło się jakieś nieszczęście w wiosce i może to doprowadzić nawet do tego, że kobieta wraz z dzieckiem zostaną zamordowane. I dlatego właśnie wydaje mi się, że te takie zwyczaje, które są te, powiedzmy, lokalne czy pogańskie, trzeba naprawdę je bardzo dobrze poznać i później pracując nawet na misjach, żeby zobaczyć, w jaki sposób takie zwyczaje niektóre mogą być nawet uchrześcijanione, tak jak tutaj w tym wypadku. No, ojciec zadał pytanie, no, jak wygląda ten kościół w Afryce. Wydaje mi się, że na pewno jest bardzo takim wesołym, rozśpiewanym kościołem, żywym kościołem. Ci ludzie są bardzo żywo zaangażowani w ten kościół, dlatego że w tych małych wspólnotach chrześcijańskich to oni budują ten kościół. To oni są odpowiedzialni za to, jak ten kościół będzie wyglądał. Oni są odpowiedzialni za to, kto będzie prowadził właśnie te modlitwy. Oni wybierają tych liderów duchowych, katechistów, którzy tam pracują i ich proponują w parafii dla misjonarzy, abyśmy potwierdzili, czy ta osoba będzie tam pracowała. Także praca jest z mojego doświadczenia niesamowicie piękna, bogata w kolorystykę, muzykę i gorąco zapraszam młodych ludzi, aby zainteresowali się Afryką, aby pokochali Afrykę, bo naprawdę w Afryce jest chyba bardzo dużo rzeczy, które można pokochać i przede wszystkim tamtejszą ludność, która jest niesamowicie taka otwarta i życzliwa. I w moim całym doświadczeniu 10 lat nigdy, przyznam się, nie doświadczyłem jakiegokolwiek takiego elementu jakiegoś takiego niebezpieczeństwa czy jakiejś agresji ze strony tamtejszej ludności, nawet jeżeli to byli ludzie, którzy wyznawali inne wierzenia i inną religię.
Za chwileczkę poproszę o odpowiedź na taką sprawę wiary, religijności tych osób, jaki obraz Boga mają ludzie, którzy mieszkają w tych oczywiście państwa, w których ojcowie pracują. Została nam jeszcze Burundi ojca, tak, Hermana. Ale ja wcześniej przypomnę telefony naszym słuchaczom, jednocześnie zapraszając do telefonowania, do zadawania pytań, współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Dla telewizów one ukażą się w dolnym rogu ekranów, a dla radiosłuchaczy 056 657 0011, 657 0012, odpowiednio dla słuchaczy i widzów Polski Północnej i Południowej, dla zagranicy 0048 56 657 0013, 657 0014. Prosimy, ojciec Herman.
Ja pracowałem w Burundi. Jest mały kraj obok Tanzanii. 20 lat. I ja widzę, widziałem, co Ewangelii brings to that people.
Po co Ewangelia przynosi?
Jest liberation.
Jest wyzwolenie.
Liberation. Liberation. Liberation de peur. Peur.
Wyzwoleniem ze strachu.
Dans l'esprit des gens païens, c'est la peur qui domine toute la vie.
W duchu ludzi pogańskich jest to strach, który dominuje tego ducha.
Dieu, les esprits, la nature, tous les êtres, les arbres, les animaux, les montagnes, les fleuves, tout a son esprit et la plupart du temps un esprit malfaisant.
Zatem według tych wierzeń pogańskich Bóg z małej litery, całe stworzenie, drzewa, góry, zwierzęta, kwiaty, rzeki, skały, wszystko posiada w sobie ducha, tego ducha, którego no, nie można być do końca pewnym, a najczęściej jest to duch, który może być przyczyną zła.
Et surtout les hommes, la peur des hommes. Tout le monde a peur de l'autre dans le paganisme. Tout le monde a peur de l'autre parce que l'autre, quand on ne le connaît pas, il peut être un ennemi et il peut nous faire du mal. Et c'est cet esprit de peur entre les hommes et entre les natures, avec la nature, quand on leur apprend que Dieu est Père, qui aime chacun et tous et qui veut le bien de tous, c'est une libération. C'est une libération. On voit que les gens sont joyeux, qu'ils sont libres de cela. C'est vraiment la libération de la peur. C'est ça, selon moi, que l'Évangile apporte.
Tak więc jeszcze to, co jest charakterystyczne dla tych wierzeń pogańskich, to oprócz strachu wobec duchów, jest jeszcze strach, który występuje między ludźmi, strach o drugiego człowieka. Lęk o to, że ten człowiek, drugi człowiek może posiąść jakąś wiedzę, jakąś moc, którą może wykorzystać w zły sposób wobec drugiego człowieka. A zatem to, co ojciec powiedział, Ewangelia, widział jak Ewangelia, a przede wszystkim wiara w Boga, który jest Ojcem, wyzwalała tych ludzi z tego strachu, że no właśnie, nie mamy podstaw do tego, aby się bać Boga, już teraz przez duże B, prawda? Boga, który jest miłością i który jest Ojcem, który nas kocha jak swoje dzieci. No i można było tego doświadczyć właśnie, że ta informacja, więcej, że ta wieść jest bardzo wyzwalająca.
Dziękuję bardzo. Odbieramy pierwszy telefon. Kogo witamy? Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bernard Kleszna, ja dzwonię w sprawie formacji do Zgromadzenia Ojców Białych. Chciałbym być zainteresowany głównie, jaki jest nowicjat, postulat, ewentualnie studia.
Dziękujemy Panie Bernardzie.
Dziękuję
i prosimy tutaj
o
odpowiedź.
Dziękuję z Bogiem.
Etapy formacji u Ojców Białych.
Gdy chodzi o nasze Zgromadzenie Misjonarzy Afryki Ojców Białych, to mamy kilka etapów formacji. Pierwszym etapem formacji jest formacja tutaj w Polsce, studia filozoficzne wraz z nauką języka angielskiego bądź francuskiego. Po zakończeniu tego okresu, zazwyczaj dwuletniego, następuje nowicjat roczny. Nowicjat roczny jest już w Afryce. Jest on w zależności od tego, jaki ktoś zna język. Jeżeli jest język angielski, to nowicjat jest w Zambii. Dla znających język francuski nowicjat roczny jest w Burkina Faso. Po zakończeniu rocznego nowicjatu mamy dwuletni staż pastoralny, gdzie bardzo ważnym elementem jest nauka języka lokalnego afrykańskiego. I to już w czasie nowicjatu można ustalić, czy ta osoba chciałaby pracować, tak jak ojciec Jacek, w krajach muzułmańskich, lub w moim przypadku była to Czarna Afryka, Afryka Wschodnia. I po dwóch latach stażu z nauką języka, z doświadczeniem pracy w parafii, pracy misyjnej, następują studia teologiczne, 3- lub 4-letnie, i to będzie w zależności, gdzie jest osoba wysłana. Obecnie mamy studia teologiczne w Kenii, w Nairobi, w Jerozolimie, w Kongo, francusko mówiących na wybrzeżu Kości Słoniowej.
Jest to dosyć długa formacja, bo jak podliczymy te wszystkie etapy, daje to w sumie 10 lat, ale jest to chyba konieczne, bo w czasie tej formacji gdzieś można zweryfikować to swoje właśnie powołanie misyjne z jednej strony, a z drugiej strony jest to też wprowadzenie do charyzmatu naszego zgromadzenia. Tak więc jak ojciec Adam powiedział, zaczynamy tę formację w Polsce, to są pierwsze 2 lub 3 lata, potem kandydat do naszego zgromadzenia wyjeżdża już do Afryki, gdzie będzie przebywał w międzynarodowych wspólnotach, międzyrasowych, międzykulturowych, bo to jest tak kolejna rzecz, która można powiedzieć charakteryzuje nasze zgromadzenie, a zatem życie we wspólnotach i to we wspólnotach międzynarodowych. Kiedy my pracowaliśmy w Afryce, to nigdy tak nie było, że było dwóch, trzech Polaków razem. Zawsze każdy z nas pochodził z innego kraju. Jest to coś wspaniałego. Z jednej strony, tu jest to też i pewne wyzwanie, prawda? Tak więc już ta nasza formacja, tak długa formacja, gdzieś ma umożliwić naszym kandydatom przyzwyczajenie się właśnie do tego, co będzie potem ich codziennością misyjną.
Czyli do życia wspólnotowego, jak również uformować już do działalności tej misyjnej w przygotowaniu do konkretnej kultury i życia tak. W kraju afrykańskim. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Serdecznie pozdrawiam ojców białych.
Dziękuję.
I są dla nas bardzo drodzy, bo jest tam u was Maciej Bojerowicz.
Tak,
Maciej Bojerowicz, ja dzwonię z brzegu, a Maciej Bojerowicz był w wojsku na drodze kapłańskiej, musiał dwuletnią służbę wojskową przebyć w brzegu. I do tej pory prowadzimy korespondencję. On w tej chwili jest w Tunezji.
Tak, Tunezji zgadza jest. Się.
W Tunezji, no on za mnie był, teraz napisał list, wczoraj przysłał, że przykro, on ma tu tych turystów, ale przykro, że mało Polaków zgłasza się do jego kościoła. No, on ponad rok już ma swój kościół świętego Józefa i z tego się bardzo cieszy się. No, to bardzo chciałam serdecznie was pozdrowić. Dziękujemy i napiszę dla Macieja, że w telewizji Trwam była grupa ojców białych.
Serdecznie
muszę wszystko to mu opisać.
Dziękujemy pani Urszulo, pozdrawiamy bardzo gorąco.
No, serdecznie was pozdrawiam.
No i my również z Maciejem mamy kontakt.
Ludzie wiedzą o tych ojcach białych. A Maciej z Poznania jest. Poznania. Czy kiedyś wy spotkaliście Macieja?
Tak.
A tak oczywiście. I nawet mamy kontakt z Maciejem. I
tak?
Chyba w ubiegłym tygodniu, gdy rozmawiałem z ojcem Krzysztofem, który pracuje w Algerii, jeden z Polaków, wspomniał, że nawet był u Macieja i odwiedził go.
Macieja, on teraz na wyspie tam jest.
Tak, tak. A z tego, co wiemy, to ten kościół wybudował też przy pomocy również i polskich turystów, a polskich wiemy z tego, turystów, że no, ale gdzieś tam te środki to przepływały przez nasz bank lubliny.
Dziękujemy pani Urszulo i pozdrawiam cześć bardzo gorąco. Z panem Bogiem.
Cześć, proszę.
Proszę pozdrowić Macieja również od nas, bo to będzie korespondencja. Młody człowiek pyta bardzo często teraz już niestety komputer, telefon komórkowy, łączność. Jak te sprawy waszej pracy misyjnej w Afryce, forma łączności i komunikowania się. Mówicie ojcowie, rozmawialiśmy, spotkaliśmy się. Jak to się odbywa? Czy tylko drogą listowną?
Ja myślę, że jeżeli jest możliwość takiego dostępu do takich środków, to te środki są jak najbardziej używane właśnie do pracy, na misjach pracy ewangelicznej. Myślę, że w Tanzanii dzisiaj można spotkać Masaja w Parku Narodowym, który z kijem idzie, pasie krowy, a u paska ma uwiązany telefon komórkowy. I to już na przykład, gdy chodzi o te gadżety, jak telefony, jakieś inne środki komunikacji, takie jak internet, to wydaje mi się, że one też bardzo dużą falą weszły do Afryki, są używane przez tamtejszych ludzi. Jak ja nawiążę też do parafii, w której pracowałem, to na przykład telefon komórkowy, który już chyba dociera do całej parafii i to ja byłem, będąc tam w Ibodzi, w tej parafii, to zauważyłem, jak ważny jest właśnie ten telefon, jak bardzo mógł on nawet uratować życie ludziom, dlatego że jeżeli ktoś do najbliższego szpitala musiał jechać 110-120 kilometrów po drodze, gdzie nie było żadnego asfaltu, jakiejś ubitej drogi, tylko były niesamowite wyboje, to było bardzo dużo powiedzmy, ludzi, którzy nie mogli nawet dotrzeć do szpitala i tam umierali, albo zanim jakaś informacja dotarła do szpitala, że potrzebują pomocy, to ta osoba już była w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. Także te wszystkie środki, które są dostępne, jak najbardziej są używane.
Są powszechnie dostępne.
Tylko no to jest właśnie taki paradoks w tej chwili, że ludzie będą mieli dostęp do telefonów komórkowych, będą anteny satelitarne czy internet, a bardzo często nie będzie dostępu do czystej wody na przykład, prawda, czy do prądu. To są te paradoksy. A tak a propos właśnie tego małego urządzenia, jakim jest telefon komórkowy, to właśnie taka refleksja, którą podzieliła się ze mną pewna kobieta. W tym roku byłem miesiąc w Nigrze, jeden z najbiedniejszych krajów świata, i tam też również mają ludzie już telefony komórkowe. No i właśnie jedna kobieta mówi, no tak, te telefony komórkowe to niby dobra rzecz z jednej strony, ale z drugiej strony, kiedy rozmawiałem z moją kuzynką, to zaledwie zdążyłyśmy wymienić pozdrowienia, już skończył mi się kredyt. A zatem taka mała rzecz będzie wpływała już na kulturę, albowiem w kulturze afrykańskiej jest czymś bardzo ważnym sposób prowadzenia konwersacji, a zatem nie zaczyna się od razu, prawda, od sprawy, z którą się przyszło, no tylko trzeba wymienić pozdrowienia, które są bardzo rozbudowane i trwają bardzo długo. No właśnie, a kredyt telefoniczny nie zawsze pozwoli na to, żeby wymienić te pozdrowienia, tylko od razu trzeba przystępować do biznesu.
Pytanie bardzo ważne, myślę, że dla pracy misjonarskiej, zwłaszcza w Afryce. Pomoc Kościołowi w Afryce, jaka ona jest, i również przy okazji mówienia o pomocy Kościołowi afrykańskiemu, jak wygląda też pomoc Afryce? Czy to jest właśnie pomoc, która polega na ofiarowaniu i zalewaniu rynku afrykańskiego telefonami, komputerami, wszystkimi gadżetami współczesnej techniki, zapominając o tych podstawowych potrzebach człowieka, jak prawdziwa miłość, jak chleb, jak woda. Kilka zdań, żebyśmy też mieli jak głębszy obraz życia.
Ja bym tutaj chciał powiedzieć, że jeden z takich bardzo ważnych elementów pracy misyjnej w Tanzanii, czy myślę, że w Burundi lub w Nigrze, gdziekolwiek na misjach, to jest edukacja. I chyba misjonarze naprawdę, bym powiedział, wychodzą ze skóry, żeby zrobić to, co mogą, aby pomóc lokalnemu społeczeństwu podnieść tą stopę edukacji. Edukacji to jest raz, i ta z edukacji w miejscach takich jak parafia, w której ja pracowałem, abyśmy pomogli właśnie, żeby te warunki szkolnictwa były nieco inne, nie zawsze, bo w niektórych wioskach to dzieci dalej siedzą gdzieś na tej posadce i są tylko takie jedna klasa, gdzie tam jest 120 dzieci, ale żeby te warunki takiej edukacji, żeby były jak najlepsze, żeby faktycznie pomóc tym dzieciom, aby mogły nie tylko kończyć swoją edukację na szkole podstawowej, bo muszę przyznać, że w wielu wypadkach w parafii, w której pracowałem, młodzież kończyła szkołę podstawową 7 lat i później wielu z nich zadawało sobie pytanie, co dalej. I dla dziewczyn to było to normalnością, że dziewczyny w wieku 14, 15, 16 lat to już była dziewczyna, która zakładała swoją rodzinę, dlatego że dalej jakiejś wizji przyszłości nie było innej, poza tym, że żeby mieć rodzinę, żeby jeszcze nie było za późno później, żeby założyć rodzinę. I gdy chodzi właśnie o chłopaków, to widać takie zainteresowanie, chcieliby kończyć jakieś szkoły zawodowe, dlatego też jest wiele szkół. W ostatniej parafii, w której pracowałem w Dar es Salaam, to już było ostatnie 3 lata mojej pracy w Tanzanii, było to miasto 3-milionowe Dar es Salaam. I na terenie parafii była szkoła nauki pisania na maszynie, później już to weszły komputery, było to na komputerze, nauka szycia i była szkoła zawodowa dla chłopaków, była to szkoła stolarska. Także wydaje mi się, że to jest takim bardzo ważnym elementem właśnie.
Czyli stawianie na edukację, prawda?
Oczywiście.
Dziękuję, odbieramy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Ania z Gorzowa Wielkopolskiego. Chciałam się dowiedzieć, czy dziewczęta mogą być misjonarkami?
Tak, jak najbardziej. Tutaj ojciec Adam zaczął mówić właśnie o dziewczętach, które gdzieś tam, dla których przy misjach są tworzone ośrodki i w dużej mierze praca z kobietami, wydaje mi się, że to jest też, mówiąc o edukacji, o podnoszeniu edukacji, jest też bardzo ważna praca z kobietą afrykańską, która no, w wyniku różnych uwarunkowań kulturowych ta kobieta pozostaje gdzieś nieraz bardzo, bardzo w tyle za mężczyznami z jednej strony, a z drugiej strony z tychże samych warunków kulturowych nam, misjonarzom, jako mężczyznom po prostu bardzo trudno by było wejść w to środowisko kobiet. Tak więc do tego wszystkiego niezbędna jest pomoc kobiet, w tym kobiet konsekrowanych, czyli sióstr. No i tutaj musimy oczywiście wspomnieć, że istnieje nasza żeńska gałąź naszego zgromadzenia, czyli siostry białe, które powstały rok później, zostały założone również przez kardynała Lavigerie. No i wspaniale, wspaniale też przez te długie, długie lata pracują w Afryce, we wszystkich zakątkach Afryki, głównie właśnie z kobietami. Tak więc jak najbardziej jest możliwość wstąpienia do sióstr misjonarek Afryki, sióstr białych. Ich dom znajduje się również w Lublinie.
Głos Afryki to biuletyn informacyjny, który jest wydawany. Jak często się ukazuje, z jakimi treściami możemy spotkać się w tym biuletynie?
Jest to kwartalnik, tak przynajmniej chcemy, aby był to kwartalnik. Treści są chyba te, których trudno nieraz dostrzec w innej prasie czy mediach w Polsce. Niestety Afryka jest traktowana trochę po macoszemu, tak więc my chcemy nadrobić gdzieś te zaległości. W dużej mierze opieramy się po prostu o świadectwa, relacje, doświadczenia naszych misjonarzy, którzy pracują w Afryce i którzy na żywo dzielą się tym wszystkim właśnie na łamach naszego tygodnika. W tej chwili jest to uzupełniane pięknymi zdjęciami. Poza tym, no właśnie, gdzieś tam poruszamy tematykę i kościoła afrykańskiego, a także wydarzeń, które mają miejsce na kontynencie afrykańskim. Tak więc również zachęcamy do lektury, a żeby zaprenumerować ten kwartalnik, to trzeba po prostu zgłosić się do nas, napisać list czy wysłać maila i wówczas taką osobę chętną do lektury wpiszemy na listę czytelników.
Na zakończenie podamy oczywiście adres i telefon do korespondencji. Usłyszeliśmy tutaj, ojcze Jacku, że Afryka i misje w Afryce są traktowane po macoszemu. No właśnie, jak waszym zdaniem patrzy się na Afrykę? Jaki jest obraz lansowany, przedstawiany Afryki i dlaczego właśnie taki, waszym zdaniem? Ponieważ nawet wkrótko, Afryka to AIDS. Afryka to potężna śmiertelność ludzi, prawda? Afryka, jeżeli AIDS i śmiertelność, to wielka rozwiązłość i samowola. To lud rzeczywiście egzotyczny, ale bardzo prymitywny. Dlaczego? Jak to jest? Po macoszemu rozumiemy, a teraz tak konkretniej.
No właśnie, gdzieś ciągle opieramy się o te stereotypy, które zostały zaszczepione, czy to przez podróżników poszukujących przygód, czy w ostatnim czasie przez różnych reporterów. To jest takie coś bardzo zatrważające, że właśnie nędza, choroba, bieda, śmierć stają się takim medialnym tematem i właśnie takimi to obrazami się bombarduje polskiego widza, a tak mało mówi się o tym, co jest dobrego i pięknego w Afryce. I my w naszych spotkaniach tutaj z Polakami w kościołach, w szkołach, gdziekolwiek nadarzy się okazja, chcemy przedstawić właśnie ten obraz Afryki pięknej Afryki, która owszem boryka się z wieloma problemami, o których tutaj ojciec wspomniał, ale Afryki, która nie chce poddać się tym problemom, która chce za wszelką cenę podnieść się z kolan i my jako misjonarze możemy w tym pomóc.
Mamy słuchacze na linii, więc wrócimy do tego tematu. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tam ojców z Afryki.
Prosimy bardzo się przedstawić, dobrze?
Halina Mszany Dolnej i ojca Benedykta prowadzącego audycję.
Prosimy bardzo, pani Halina.
Chciałam się zapytać, czy dużo jest w Afryce polskich szkół, szkoły, żeby może dzieci chodzić, czy są polskie dzieci, no i chciałam jeszcze się powiedzieć, że ja promeruję, no przynosi mi taka pani kalendarze klawariańskie, czy nie słyszeli ojcowie, a taki misyjny kalendarz.
Dziękujemy
Echo
pani
Afryki
Halino.
I Echo Afryki.
Tak?
No i daje to przeznaczone jest na misję do Afryki. To ojcowie są z Afryki?
Tak, ojcowie są z Afryki, pani Halino. Już tutaj poprosimy o odpowiedź. Czy spotykacie polskie szkoły Polaków?
Polaków spotykamy, ale nas jest wciąż mało w Afryce, że nie ma jako takich polskich szkół, aczkolwiek w historii, w latach 40. w czasie II wojny światowej, kiedy to wojenne losy rzuciły właśnie sporą grupę Polaków na tereny Tanzanii i Ugandy, powstawały szkoły właśnie dla polskich dzieci. W tej chwili jako takich polskich szkół nie słyszałem.
Niepotrzebnie.
Ja nie wiem, czy chodziło tutaj pani o to, czy jest szkoła dla Polaków w Tanzanii, czy może ludzie pracujący w szkołach, dlatego że też nie tak dwa tygodnie temu z Algerii dostaliśmy informację, że kolejna grupa lekarzy z Polski pojechała do pracy. Tam są chyba grupy, nie pamiętam, pięcio czy sześcioosobowe, o których wspominał ojciec Krzysztof pracujący w Algerii, że przyjechała kolejna grupa i są grupy organizowane lekarzy, na przykład, którzy jadą do szpitala. W Algerii jest taki szpital, gdzie tam jadą 5-6 osób. Tam mają taki, powiedzmy, to jest w ramach pomocy tamtejszemu szpitalowi, tamtejszej ludności. Oni tam pracują przez okres, nie pamiętam, 5-6 miesięcy. Później następna grupa wraca. Teraz nie wiem właśnie, czy tutaj chodziło o szkołę w takim znaczeniu, czy są szkoły dla Polaków. W bardzo dużym takim ośrodkiem, gdzie jest sporo Polaków, jest Afryka Południowa. Ja dwa lata temu przed przyjazdem do Polski byłem na spotkaniu właśnie w Afryce Południowej. Tam jest jeszcze sporo Polaków, ale nie słyszałem o żadnej szkole, żeby była dla Polaków. Jeżeli dzieci tam z tamtejszych rodzin chodzą do szkoły, to chodzą, są zintegrowane z dziećmi właśnie.
Ale możemy odpowiedzieć, że wiele szkół założonych w Afryce jest przez polskich misjonarzy, jak również z środków zebranych przez...
Może gdy chodzi o szkoły w takim znaczeniu, to jest na pewno bardzo dużo szkół, które są prowadzone przez siostry, takie szkoły misyjne, które prowadzą jako szkoły misyjne przy parafiach, to jak najbardziej jest bardzo dużo takich szkół.
Możemy jeszcze powrócić do tego obrazu Afryki przedstawianego. Ojciec Herman.
Ja, jeżeli mogę, chciałbym jeszcze dać przykład tej pracy Ducha Świętego, Ducha Chrześcijańskiego w sercach ludzi tam, bo słyszymy tu w radio, na telewizji, nie zawsze, ale wszędzie i część bad news.
Złe wiadomości
z Afryki. Ale ta praca misyjna naprawdę ma swoje owoce. Pracowałem 20 lat w Burundi, 13 lat w seminarium. Był tam wojny między te dwie plemiony Hutu i Tutsi. W seminarium byli razem, Hutu et Tutsi byli razem. I to jest historyczny
konflikt,
historyczny konflikt. Cztery letni konflikt, tak. No, jeden noc chodzili tam rebelianci 50. I mówili tam w dortorium, dortuar, gdzie seminaryści wszyscy razem
mieszkają.
Nie, were sleeping.
Spali,
bo w nocy był to, w nocy. Bo Hutu w tym sensie i Tutsi, i Tutsi tam. Jeżeli to zrobili, Hutu wszyscy pow. No i oni nie chcieli. My jesteśmy zawsze razem i chcemy być razem teraz też. No, dyskutowali, nie. Byliśmy razem, stoimy razem. No, ils ont tué 47 seminaristów là, dans le dortoir.
47 seminarzystów zostało zabitych.
Hutu et Tutsi razem. To jest naprawdę świadectwo tego ruchu i ruchu chrześcijańskiego.
Ale zostali zastrzeleni dlatego, że nie rozdzielili się jedni od drugich?
Tak, czy? Tak, że nie chcieli
rozseparować,
żeby te powstańcy mogli ale tue.
Zabić
tylko jedną grupę. A tak. Jej grupą, tych powstańców.
Tak.
Oni nie chcieli, bo są naprawdę martyrs.
Męczennikami.
O tak. To był 10 lat temu. W moim seminarium. Tak. 10 lat temu. Buta w Burundi, Buta.
Doświadczenie Afryki, doświadczenie Kościoła Chrystusowego w Afryce i też obraz, jaki jest przedstawiany Afryki tutaj, w Polsce, na Zachodzie, to doświadczenie ojców. Też, która pomoc, jaka pomoc, waszym zdaniem oczywiście, jest zbędną, niepotrzebną, jest taką pomocą dla pomocy, a przydałoby się zupełnie coś innego. Jak gdyby niejednokrotnie Zachód nie miał na co wydać pieniędzy, oferuje pomoc, a ona jest zupełnie niepotrzebna albo nie tędy droga. Ja tutaj mam na myśli chociażby pomoc w walce z AIDS, gdy wysyła się milionowe liczby prezerwatyw na przykład, prawda? Żeby w ten sposób zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby. A tutaj byśmy słyszeli edukacja. Czy są jeszcze inne takie absurdalne wręcz formy pomocy?
Najpiękniejsza pomoc jest dar swojego siebie. I potem widzimy, co robić.
Bardzo często, tak nawiązując jeszcze do tych absurdów, no ja widziałem na żywo właśnie takie owoce absurdalnej pomocy, kiedy to otrzymaliśmy paczki przychodzące z Europy dla misji w Afryce. Nieraz po prostu wstyd nam było, że to było na tej zasadzie, nie, no to nie wyrzucimy tego na śmieci, wyślemy to do Afryki, a zatem ciągle postrzeganie tego, prawda, że no, Afrykańczyk to jest ktoś drugiej kategorii, prawda, kto się zadowoli byle czym. I bardzo często chyba gdzieś taka pomoc była właśnie, że nawet sam fakt dawania pomocy pieniężnej było to takie uspokojenie swojego sumienia. Podczas gdy właśnie praca, o której ojciec Adam mówił, praca formacyjna, edukacyjna, no właśnie zakłada to dar swojego życia, że sam trzeba, musi człowiek zainwestować i i swój czas, swoją energię, swoje zdrowie, swoje talenty, żeby tam być i dzielić się tym, kim jest i co wie.
Najdoskonalszą pomocą jest dar samego siebie. Ojciec Herman, to zdanie zapamiętam już na zawsze. Ja króciutko przypomnę i podam naszym telewizom i słuchaczom kontakt do Ojców Białych, misjonarze Afryki, Ojcowie Biali, ulica Ziemska 37 na Tallinn, ulica Ziemska 37 na Tallinn, 21002 Jastków koło Lublina. 21002 Jastków koło Lublina. Telefon 081 746 79 85. 081 746 79 85. Strona internetowa www.ojcowiebiali.org. ojcowiebiali.org. Słowa podsumowania, ojcze Adamie, na zakończenie naszego spotkania.
Chciałbym na koniec zachęcić bardzo parafię tutaj w Polsce, żeby pogłębianie tej świadomości misyjnej, żeby się angażować do tego. I to właśnie zaangażowanie chciałbym skierować do osób duchownych, do księży, do sióstr, którzy prowadzą katechezę, którzy są w parafiach. My, wyjeżdżając do jakiejkolwiek parafii na prośbę księdza proboszcza, chętnie wyjeżdżamy, aby właśnie ukazać tematykę misyjną. I często przyjeżdżamy do jakiejś parafii, to nie przyjeżdżamy tylko ze słowami, ale również przywozimy pewną taką jakby wystawę afrykańską. Nie jest to zawsze jakaś olbrzymia wystawa, ale troszeczkę staramy się ukazać sztukę i kulturę właśnie afrykańską. Także chcielibyśmy właśnie zachęcić, aby tą świadomość zainteresowania Afryką, zainteresowania misjami, aby właśnie do tego przyczyniali się katecheci, którzy uczą w szkołach, księża, którzy prowadzą parafię, aby mogli zaprosić czy to nas, czy siostry na jakieś spotkania, których na pewno będziemy mogli dotknąć wielu innych jeszcze problemów albo w ogóle pobudzić zainteresowania Afryki. I wydaje mi się, że gdy jeżdżę do szkół, to młodzi ludzie, szczególnie gdy pokazuję jakiś film, to są tak mile rozczarowani, bo zawsze pytam ich, jak wyobrażałeś lub wyobrażałaś sobie Afrykę, i często mówią, że właśnie Afrykę wyobrażali sobie w inny sposób niż to widzą w rzeczywistości na tym filmie. Także właśnie mój apel to jest taki...
Jest, że Ojcowie Biali, posługę pełniący w Polsce w tym czasie, są otwarci na propagowanie dzieła misji w Afryce. Ojcze Jacku, na zakończenie, dlaczego różaniec na szyi?
Dlaczego różaniec na szyi? No właśnie wracamy do początku tego, co historii naszego habitu, że nasz habit jest wzorowany na tunice arabskiego chłopa, a zatem, żeby nas odróżnić, prawda, od arabskiego chłopa, który był muzułmaninem, stąd różaniec, świadczący o tym również o przywiązaniu i powierzeniu naszego zgromadzenia Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Afryki. Piękna figura Matki Bożej Królowej Afryki znajduje się w katedrze w Algierze, a zatem w miejscu, w którym powstało nasze zgromadzenie. A tak więc różaniec jest symbolem naszego zawierzenia Afryki i nas, misjonarzy.
Matce Bożej Królowej Afryki, zawierzamy waszą pracę, waszą posługę, wszystkich misjonarzy, wszystkich tych, którzy wspierają misję w Afryce i tych, w których Jezus Chrystus poprzez te audycje i spotkania z wami obudzi ten głos powołania i wezwie: pójdź za mną. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie ojcu Adamowi, ojcu Hermanowi, ojcu Jackowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Dziękuję bardzo.